Iza Matusiak-Kępa, Instytut Językoznawstwa, Katedra Języka Polskiego.
Czym pani profesor zajmuje się na co dzień na naszym wydziale?
Na co dzień na naszym wydziale zajmuje się wieloma rzeczami. Uczę oczywiście studentów na filologii polskiej i na logopedii. Poza tym piszę artykuły. Zwykle to są artykuły związane z nazwami osobowymi, z nazwiskami, z przezwiskami, z wartościami, a także ostatnio zainteresowałam się, i to też jest taka raczkująca jeszcze, moja działalność naukowa właśnie dotycząca gwar języka polskiego, zwłaszcza gwar warmińskich.
Czy zagadnienie gwar warmińskich to jest rozległy temat?
Tak, jest to bardzo rozległy temat, dlatego że ta gwara, czy ten dialekt kształtował się inaczej niż inne dialekty języka polskiego. Czyli na tym substracie staropruskim możemy dostrzec wpływy języka niemieckiego i języka polskiego, zwłaszcza języka polskiego w odmianie mazowieckiej i częściowo w mniejszym zakresie wielkopolskiej.
Na czym dokładnie skupiła się pani profesor na swoim dzisiejszym wykładzie?
W dzisiejszym wykładzie chciałam pokazać obecność dialektu warmińskiego, mowy warmiaków w literaturze. Oczywiście miałam mało czasu, więc nie mogłam pokazać obecności tej gwary w wielu innych utworach literackich. Skupiłam się na obecności dialektu warmińskiego w książce Joanny Wilęgowskiej, Król Warmii i Saturna. Książka jest wspaniała, nowa i myślę, że warto ją było przedstawić też słuchaczom, nie studentom, ale uczniom szkół licealnych.
Czy gwara warmińska ma duży wpływ na literaturę?
Myślę, że ma wpływ na literaturę, która powstaje właśnie tutaj. Nie nazwałabym jej literaturą regionalną, ale dotyczącą regionu. Książka Joanny Wilęgowskiej jest świetną książką i jest książką nagradzaną, dostrzeżoną w takim ogólnopolskim obiegu, więc trudno by powiedzieć było, że jest to książka regionalna. Jest to książka o regionie, o tożsamości warmińskiej, opowiedziana z ogromną czułością. Jest tam gwara jako element, właśnie tak jak powiedziałam, uwiarygadniający bohaterów, którzy przemawiają własnym językiem, tym językiem, który ma się pod skórą, który wystarczy nakłuć delikatnie i go słyszymy, bo jest to nasza mowa, taka mowa bliska naszemu sercu. I w tej książce właśnie Joanny Wilęgowskiej, gdyby tej gwary nie było, a podana jest w sposób znakomity, wyważony, tylko tam, gdzie trzeba, nie ma tam zbyt dużo tej gwary, ta książka nie miałaby takiego kolorytu. Styl tej książki, wiarygodność tej książki zyskuje właśnie dzięki temu, że obecna jest tam gwara.
Czy było wiele osób na wykładzie i jakie było zaangażowanie?
Mnie o gwarach mówi się zawsze dobrze i myślę, że to trochę się udziela słuchającym. Byliśmy w dialogu, starałam się nie mówić tylko do siebie. Myślę, że zainteresowanie było i nawet widziałam takie zdziwienie czasami na twarzach słuchających. O, to jest coś takiego, to nie jest nic złego, naprawdę, to nie jest obciach mówić gwarą. To nie jest źle, że moi rodzice albo moi dziadkowie posługują się gwarą. Nie, to jest super. Powinniśmy szanować, spisywać, ponieważ gwary zanikają pod wpływem dominacji języka ogólnopolskiego, literackiego, a to jest przecież część naszej tożsamości, to jest nasza mowa, która płynie jeszcze bardzo często pod skórą. I jest coś takiego niesamowitego, że ta mowa wzrusza, jak się ją słyszy. Kiedy słyszę jakąś odmianę regionalną polszczyzny, nawet to od ojca, od matki, jak słyszę gdzieś w Wielkopolsce, to podchodzę do tego z taką czułością, myślę sobie, ktoś jest z tych terenów, które mają jeszcze fonetykę międzywyrazową udźwięczniającą. Ona co prawda dobrze bardzo się trzyma, ale są też inne cechy, które możemy wysłuchać i to jest takie autentyczne właśnie wtedy.
Poproszę panią profesor, żeby przeczytała pani kawałeczek tej gwary warmińskiej w literaturze, abyśmy wszyscy mogli usłyszeć, jak to wygląda w praktyce.
To będzie fragment, który pochodzi z opowiadań gwarowych Klemensa Frężkowskiego. Tytuł opowiadania: Gruzki. Onufry Kasza rozciągnął się na łazie w swojej izbzie i zasnął. Od czasu do czasu tlo trochę postękuwał. Jego bziołka Anna w kuchni po łobziedzie pomywała, ale niedzielę tego dnia mnała do pomywano, bo tlo dwa mniski, jedną większą i drugą mniejszą. Boć to na łobziot, w pierwsze święto zielgonocy, były tlo jojka i resz gejsty łoblany rozpuszczonym masłem z cynamonem.